Chciałbym mówić na temat długów, tak w zasadzie rozpocznę takim tematem. Dług, zadłużenie, problem, jak wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, wszechobecny, niezależnie od części świata, w jakiej byśmy się znaleźli, bo dotyczy zarówno tych mieszkańców najuboższych krajów świata, jak i tych wysoko rozwiniętych. Może nawet bardziej tych wysoko rozwiniętych, bo z tego, co wiem, to Amerykanie biorą wszystko na kredyt i później się dwoją i troją, żeby to, co mają, jakoś utrzymać. U nas też zresztą jest podobnie. Ja osobiście muszę się wam przyznać, że dochodziłem do tego, co mam, za pomocą takich zakupów ratalnych. Samochód na raty, jakiś tam sprzęt RTV, komputer na raty, sprzęt AGD, jakaś lodówka, pralka. Po prostu miałem, czy mam taką, a nie inną sytuację, dlatego żeby coś mieć, szukałem sposobu, żeby to kupić na raty. A raty wiążą się z tym, że co jakiś czas trzeba tą ratę kredytu spłacić. Ale tak jest łatwiej, bo nie musisz mieć tej potrzebnej kwoty, całości tej kwoty od razu. Możesz się cieszyć tym towarem, który sobie tam obrałeś, czy obrałaś, który jest ci potrzebny. To, co możesz kupić, to, o czym zamarzyłeś, czy zamarzyłaś. Jest tylko właśnie ten jeden problem. Wchodzimy wtedy w pojęcie długu i pewnego zobowiązania, które zaciągnąłem. I może to być sklep, może to być bank, może to być nawet osoba prywatna. Pamiętam, kiedyś właśnie tak samochód kupiłem. Prosiłem, to był mój przyjaciel, czy da mi na raty. On mówi, tak, dam ci na raty, ale umawiamy się w euro. Ja mówię, no dobra. No i wiecie, od momentu, jak ten samochód wziąłem, tak euro zaczęło od razu iść do góry. Mówię, no ale trudno. Takie zobowiązanie powziąłem. Musiałem się z tego wywiązać. Może czasami lepiej jest mieć u kogoś, u jakiejś osoby prywatnej, bo jest nadzieja, że ta osoba przynajmniej może trochę nas zna, może nam ufać i jakoś tak podejść przyjaźnie do tej sprawy, do tego tematu. Ma więcej litości niż na przykład bank, który nie ma żadnych skrupułów, żeby odebrać, i to z nawiązką, to, co jest jego. Tak więc stykamy się wszyscy, myślę, z problemem długu. Co więcej, nastały takie czasy, że jesteśmy wręcz do jego zaciągania zachęcani, żeby nie powiedzieć przymuszani. Co druga reklama w telewizji czy w radiu dotyczy propozycji skorzystania z jakichś bardzo korzystnych kredytów, nisko oprocentowanych, bez pierwszej wpłaty. Wiecie, wystarczy raz wziąć jakiś tam kredyt, spłacić go oczywiście, będziemy już otrzymywać później propozycje kolejnych. Nie wiem, jak to u was wygląda, ale u mnie tak to wygląda właśnie, że pocztą czy tam e-mailem dostaję po prostu oferty. Szanowny Panie Bogusławie, mamy dla Pana specjalną ofertę kredytową, wyjątkowa okazja, tylko dla naszych specjalnych klientów. Gotówka od ręki, bez zaświadczeń, 15 minut, na dowolny cel. Wiecie, i ludzie korzystają. Były przypadki, pewnie słyszeliście, że jedna osoba, mając dochód tylko postaci chyba, nie wiem, emerytury czy renty, zaciągnęła kredyty w kilku bankach jednocześnie. Dobrze się bierze. Przysłowie mówi, jak dają, to brać. Jak biją, to uciekać. I człowiek jest, wiecie, taki, że nigdy nie powie dosyć. Zawsze się znajdą jakieś potrzeby. Może później już to nie są takie potrzeby, ale zachcianki, byśmy powiedzieli. Ale na ogół nie mamy problemów z tym, żeby wydawać jakieś pieniądze. Jakiś czas temu, pamiętam, czytałem o pewnym francuskim multimilionerze czy miliarderze, który, wiecie co, kupił, wystawiono na aukcji ten rosyjski, czy raczej radziecki chyba pojazd księżycowy. Może by nie było w tym, wiecie, nic nadzwyczajnego, gdyby ten pojazd nie znajdował się wciąż na Księżycu. Pamiętacie tego łudochoda takiego? Jesteście może młodzi niektórzy, ale starsi pamiętają. Taki łazik wystrzelony gdzieś tam na Księżyc, pojeździł tam trochę, pozbierał jakieś próbki. Przesłał na Ziemię zdjęcia. A później, tak przynajmniej taka krążyła informacja, że jego chłodnica została zapchana tym pyłem księżycowym. Silnik się przegrzał, zatarł, no i gdzieś tam dokonał żywota nieopodal jednego z kraterów. A więc ten miliarder kupił coś, co kosztowało naprawdę kupę pieniędzy. Na szczęście on akurat nie musiał zaciągać kredytu. Kupił coś, czego nawet nie potrafił, nie mógł dotknąć. Nawet nie był w stanie w tym czasie tego zobaczyć. Wiedział tylko, że to rzekomo znajduje się gdzieś tam na Księżycu. I wiecie, co zrobił później? Wybrał się jako turysta na taką międzynarodową stację kosmiczną. Też oczywiście nikt go tam gratis nie zawiózł, żeby stamtąd, w cudzysłowie, przeszukać Księżyc. I wyobraźcie sobie, że znalazł tam swojego łunochoda. Wypatrzył go. Tak przynajmniej było napisane w tym artykule. Więc ludzie, tak jak powiedziałem, nie mają problemu z wydawaniem pieniędzy. Nieważne, czy swoich, czy cudzych. Ale my mówimy dziś o długu, o tym problemie, z którym boryka się, tak jak się domyślam, znaczna część naszego społeczeństwa. Czy my, jako ludzie wierzący, odrodzeni, żyjący z Bogiem, w ogóle powinniśmy się zajmować tym tematem? Przecież znamy wszyscy ten fragment z listu do Rzymian, 13 rozdział, wersety 7 i 8. Rzymian 13, 7, 8. Jest tam napisane: oddawajcie każdemu to, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Słowem, mówi tu apostoł Paweł jasno, że powinniśmy się wywiązywać z naszych ziemskich zobowiązań. Ale nie brać, można by tak powiedzieć, na siebie nic ponadto. Może są, wiecie, ludzie, którzy właśnie tak postępują, odkładają pieniążki na jakiś tam określony cel, szporują, jak my to mówimy, a jak uskładają potrzebną sumę, wtedy kupują. Nieraz to prawda się okazuje, że w ciągu tego czasu oszczędzania czy odkładania coś tam zdążyło podrożeć, albo wprowadzili jakiś nowszy model, który już tak nam się nie podoba, albo jest znowu o tyle droższy, że już musimy z niego niestety zrezygnować, ale generalnie istnieje grupa ludzi, która w ten sposób funkcjonuje. Jak powiedziałem, ja niestety nie. I wiecie, tak sobie myślę, kochani, że Pan Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że na ziemi są i będą ludzie, którzy się zadłużają. Pamiętacie pewnie tę przypowieść Jezusa o dwóch dłużnikach. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 24 werset. To jest ten kluczowy taki werset. Jeden z nich był winien swemu panu 10 tysięcy talentów, a drugi temu pierwszemu 100 denarów. I wiemy wszyscy, do czego odnosił, czy odniósł tę przypowieść Pan Jezus. Chodziło o to, czy i ile razy mam odpuszczać, mam przebaczać. To jest oczywiście bardzo ważna kwestia. I na to pytanie Piotr otrzymał odpowiedź. Taką, która z pewnością nie za bardzo mu się podobała. Ale mnie chodzi gdzieś o sam problem długu. Dzięki tej przypowieści, drodzy, możemy się zorientować, że w czasach Jezusa, w tym społeczeństwie, to pojęcie nie było nikomu obce. Skoro Jezus to wykorzystał właśnie do wyjaśnienia problemu odpuszczania, przebaczania, gdy ktoś nas skrzywdzi. A więc, kochani, chcąc nie chcąc, musimy sobie jasno powiedzieć, że problem długu jednak nas dotyczy. Wiecie, kilka lat temu zelektryzowała wszystkich taka wiadomość o uwolnieniu kursu franka, jak może pamiętacie. A w zasadzie to, co było tego bezpośrednim następstwem, to znaczy wzrost jego wartości. I do dziś ten temat powraca, bo najbardziej zelektryzowała oczywiście tych, którzy mają kredyt w tej walucie, a jest ich w naszym kraju całkiem sporo. I tak od czasu do czasu, wiecie, jesteśmy zaskakiwani jakimś niezbyt przyjemnym newsem, jakąś wiadomością z pogranicza ekonomii i finansjery. Już nie będę wspominał o tym, że dług też można zupełnie niespodziewanie odziedziczyć po osobie zmarłej, jeżeli w jakikolwiek sposób była z nami spokrewniona. To są nieraz, wiecie, bardzo przykre sprawy. Nie chcę nawet o nich mówić, bo to nie jest jakby istotą mojego dzisiejszego rozważania. Nie na tym dzisiaj chciałbym się skupiać, ale skądinąd zalecam utrzymywanie relacji nawet z dalszą rodziną dla naszego własnego dobra po prostu. Kochani, chciałbym wam dzisiaj uświadomić, że to jest ważny temat. Już trochę mówię, dlatego chciałbym przejść do konkluzji, do jakichś wniosków. Jak już powiedziałem, dług łatwo się zaciąga, ale gorzej jest z jego spłatą. Jeżeli nie spłacisz jednej raty, znajdą cię, wpiszą cię na czarną listę dłużników. Wystarczy chyba teraz nawet, nie wiem, suma 200 zł, z którą będziesz zalegał. I w efekcie kolejnego kredytu już nie zaciągniesz, zanim nie uregulujesz tego zobowiązania. I to oczywiście z nadwyżką. Takie są fakty, taka jest rzeczywistość. Ziemska rzeczywistość. Wróćmy do przypowieści Jezusa zapisanej w Ewangelii Mateusza. Powiedzieliśmy sobie, że Pan Jezus opowiedział tę przypowieść o dwóch dłużnikach, chcąc przedstawić problem przebaczania. I pokazał na tym przykładzie, że człowiek zaciągnął u Boga taki dług, którego nie byłby w stanie w żaden sposób spłacić. Choćby nawet miał dwa życia i więcej. To jest duchowa jakby wykładnia tego przykładu. To był niewyobrażalnie wielki dług. Dlatego, że zawierał w sobie tę boską cząstkę, którą kiedyś otrzymaliśmy, a która została w nas sprzeniewierzona. I człowiek nie miał możliwości własnymi siłami tego naprawić. Przyjść do Boga i powiedzieć: oddaję Ci, Boże, to, co otrzymałem. Wiesz, poświęciłem na to sporo czasu, poświęciłem na to kawał mojego życia, Dużo mnie to kosztowało, ale udało się, odbudowałem znów swoją relację z Tobą, naprawiłem błąd, wyrównałem rachunki. Nie, wiemy dobrze, że nie. Ten przykład pokazuje nam jasno, że ze strony człowieka było to niemożliwe. Nie będziemy czytać całego tego fragmentu, ale myślę, że go dobrze pamiętacie. Co robi ten dłużnik z naszej opowieści? Udaje się do swojego pana, a raczej w zasadzie jest do niego wezwany. I co tam ma miejsce? Zwróciliście uwagę? Ten człowiek, ten dłużnik, który ma pełną świadomość tego, że choćby nawet kilka razy z rzędu mógł się urodzić i pracować i zarabiać i spłacać dług, to nie byłby w stanie absolutnie go zwrócić. Ten człowiek mówi: Panie, Panie, trochę cierpliwości. Ja Ci to wszystko oddam. Ja Ci to wszystko zwrócę co do grosza. Przysięgam. To jest obraz człowieka, kochani. Człowiek tak dokładnie postępuje. Jest zadufany w sobie. Nawet w obliczu Boga nie potrafi się przyznać do swojej bezsilności, do swojej zależności od Stwórcy. Do końca zaciąga długi, moglibyśmy powiedzieć. Żyje na kredyt. Ale nie jest tak naprawdę zainteresowany przyjęciem Bożej łaski. Mówi: ja to spłacę. Ja to wyrównam, poczekaj. Chcę jeszcze pożyć. Chcę jeszcze spróbować tego i tamtego. Przyjdzie czas, że ja się tym zajmę. Zobaczcie, co mówi miłościwy Bóg, który tak bardzo w Jezusie Chrystusie ukochał mnie i Ciebie. On mówi: idź. Idź. Uwalniam Cię. Uwalniam Cię od całego tego bagażu. Od całego tego obciążenia. Idź i żyj wolnością. Odetchnij pełną piersią. Nie musisz już żyć w strachu przed tym, że pewnego dnia przyjdzie komornik i zażąda od Ciebie Twojej duszy. Jesteś wykupiony. Jesteś wykupiona drogocenną, świętą krwią Chrystusa. Aleluja. Paweł mówi, że Jezus niejako wymazał ten obciążający nas list dłużny. Czytamy o tym w liście do Kolosan, 2:13-14. Kolosan 2:13-14. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Halleluja. Wina jest darowana. Dług jest spłacony. Chwała Panu. Możemy powiedzieć chwała Panu? Halleluja. Czy tak się czujesz, drogi bracie? Czy tak się czujesz, droga siostro? Czy z tego skorzystałaś? Czy masz tą świadomość, że ten, kto wykupił twój dług, tak naprawdę dał ci nowe życie? I chcę, żebyś cieszyła tym, że masz czyste konto. Żeby cię nie interesowały żadne wahnięcia kursu, jakichś przemijających wartości, żywiołów tego świata. Bo ty już nie jesteś od nich zależny. Bo ty już do tego świata nie należysz. Jesteś usprawiedliwiony. Jesteś usprawiedliwiona. Jesteś w rękach wspaniałomyślnego Boga, który nie pozwolił, byś przegrał swoje życie, byś żył ułudą i na końcu się rozczarował. Taki jest nasz Bóg, kochani. Taki jest nasz Pan, który nas ukochał, który nas umiłował aż do śmierci i zapłacił tę najwyższą cenę. Czy potrafimy się, drogi, Czy potrafimy się, kochani, z tego cieszyć? Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, czy potrafimy się tym cieszyć? Czy potrafisz się tym cieszyć? Czy wciąż jeszcze o tym pamiętasz? Wiecie, to jest ważne pytanie, które Bóg chce dzisiaj do mnie i do ciebie skierować. Czy pamiętasz wciąż o tym, co uczynił dla ciebie Bóg? Nasz dłużnik z opowieści Jezusa nie pamiętał o tym zbyt długo. Miał krótką pamięć, moglibyśmy powiedzieć. Dopiero co wyszedł. Tak parafrazując, jeszcze dobrze nie wstał z kolan, a już zapomniał o tym, co się wydarzyło, czego dostąpił, jak wielka łaska została mu okazana. Idzie ulicą, spotyka swojego znajomego i zaczyna go dusić. Zaczyna się znęcać nad swoim współbratem. Zaczyna mu udowadniać, że jest od niego lepszy. Przypominać mu o tym, że kiedyś tam, może w przypływie dobrego humoru, coś mu dał. I teraz nagle zapragnął to odzyskać. Co to było? Pamięta, no. Pożyczył mu kiedyś wszystkiego najlepszego. A tamten mu nie odpowiedział. Tak chyba moglibyśmy użyć takiego porównania tych dwóch zobowiązań, które mieli ci dwaj ludzie. Ale on już nie pamięta. On ma krótką pamięć odnośnie swojego własnego doświadczenia, odnośnie swojego własnego długu. Pamięta natomiast dobrze swoje urazy. To, co gdzieś tam tkwi w nim, głęboko na dnie serca. Wiecie, myślę, że w każdym z nas, kiedy czytamy tę historię, odzywa się jakieś święte oburzenie. Jakiż niewdzięcznik. Jak on mógł? Co za człowiek? Nie był godzien takiego aktu łaski. To zwykły niegodziwiec. Łajdak, nikczemnik. Kochani, ale czyż my nie zachowujemy się nieraz dokładnie tak samo? Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wersety 7 do 9. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, od 7 do 9. Jest napisane: uzupełnijcie, mówi Piotr, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Często, kochani, zasłaniamy się jakby taką niepamięcią. Bo tak jest łatwiej, bo tak jest wygodniej. Objawienie Jana, 2 rozdział, 5 werset. Objawienie Jana 2:5 jest napisane: wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Wiecie, to jest ważne, żeby podchodzić z powagą do tego, co mówi nam Boże Słowo. I wiecie, kiedy przychodzimy do naszego Pana, przychodzimy w modlitwie, to często Duch Święty kieruje do nas słowa napomnienia. Często wtedy do mnie Duch Święty kieruje słowo napomnienia. Wskazuje mi na pewne rzeczy, które się Bogu nie podobają w moim życiu. I przypomina mi właśnie o tej mojej niepamięci. Przypomina mi o tym, jak wiele rzeczy próbuję zamieść pod dywan. Często tak, kochani, dzieje się w moim życiu. Ale Bóg jest tym, który chce korygować moje i Twoje życie. Po to, abyśmy byli świętymi, abyśmy dążyli do doskonałości. Abyśmy nie byli sprawiedliwymi i pięknymi w swoich własnych oczach. Ale byśmy mieli ten obraz, który widzi Bóg odnośnie mojego i Twojego życia. I to jest ważne. Kiedy przychodzi ostrzeżenie, lepiej się do niego zastosować. Bo tutaj jest przestroga. Jeżeli tego nie zrobisz, to możesz oczekiwać, że wydarzą się pewne konsekwencje, spotkają cię pewne konsekwencje. Bo jesteś w rękach Bożych, bo Bóg cię obrabia, szlifuje. Przypomnij sobie, drogi bracie, droga siostro, jak wiele otrzymałeś, jak wiele ci zostało darowane. Przypomnij sobie to wspaniałe spotkanie z Panem Jezusem. Ten moment wyżyny, kiedy usłyszałeś z ust Bożych to cudowne słowo: wykupiony, uwolniony, zbawiony. Kochani, słowo o darowaniu długu nie jest tylko taką kończącą się happy endem bajeczką. Znacie tę przypowieść i wiecie, że życie tego człowieka, chociaż wcześniej została mu okazana łaska, zakończyło się w sposób tragiczny. Jezus nas uwalnia, tak, to jest prawda. Jezus nas uwalnia od poczucia winy, po to, byśmy trwali w tej wolności. Byśmy odtąd niejako uczynili zasadą swojego życia przebaczanie. Bo przyjdzie moment, gdy każdy z nas ponownie się stawi przed Panem. I wtedy, no właśnie, co wtedy? Wiecie, nie wiem, czy znacie pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma, mało ich ostatnio śpiewamy. Jest taka autorka tych pieśni, jedna z wielu, nazywa się Rojówna. I ona w jednej ze swoich pieśni tak zapytuje. Jest tam napisane: kiedy przed stolicą Boga raz staniemy, bracia, siostry, czy się wtedy ostaniemy? Bracia, siostry, czy się wtedy ostaniemy? Ileż łez to własną ręką z lic starliśmy. Ile dusz ze zguby wiecznej wydarliśmy. Teraz bardzo ważne. Czytam: kiedyś skargi na nas kto nie wniesie. Lub czy Bogu dzięki za nas raz przyniesie. Bardzo głęboka treść, kochani. Często wracam do tych pieśni. Kiedy przed stolicą Boga raz staniemy, bracia, siostry, czy się wtedy ostaniemy? Dziś jeszcze jest czas łaski. Wiecie, czytam ostatnio i książki, już chyba druga czy trzecia książka o podobnej tematyce. Co prawda jedna z nich mówi o przebudzeniu, druga z nich mówi o tym, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie. Ale w tych książkach przebija jedna ważna rzecz odnośnie naszego życia z Bogiem. Ta myśl nie daje mi, wiecie, spokoju. Ta myśl wciąż do mnie wraca. Ta myśl brzmi mniej więcej tak. Nie bazuj na tym, co stało się kiedyś tam w twoim życiu 40 lat temu. Nie bazuj na tym historycznym wręcz momencie, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi. To było piękne, to było ważne. Ale Boga interesuje, co się dzieje z tobą dziś. Boga interesuje, jak wygląda twoje życie dzisiaj. Czy jest to życie przemienione? Czy jest to życie pełne przebaczenia? Czy korzystasz z łaski? To jest słowo przestrogi. Przede wszystkim do mnie. I tak ważne jest, kochani, żebyśmy, każdy z nas, wykorzystywali ten czas, w którym żyjemy. Do tego, aby nasza relacja z Bogiem, aby nasza relacja z Jezusem mogła się rozwijać, była świeża, była prawdziwa. Kiedy przed stolicą Boga raz staniemy, bracia, siostry, czy się wtedy ostaniemy? Wiecie, kochani, tajemnica spełnionego życia tkwi w tym, żeby nie żyć ciągle kwestią długu, ale pamiętać o akcie łaski. Amen. Ten mi coś jest winien, z tego muszę coś wydusić. No bo przecież tego mu nie podaruję nigdy w życiu. Zapomnij o tym, żebym mu odpuścił. A ludzie to widzą. Jeżeli nie żyjesz w realnej, prawdziwej relacji z Bogiem tu i teraz, każdego dnia, to dla tych, którzy cię widzą, ten jeden dzień, 20 czy 50 lat temu, który był w twoim życiu, niczego nie zmieni. Twoje świadectwo nie będzie miało mocy. Jesteśmy dla tych ludzi jak list otwarty, który czytają. I oni chcą zobaczyć we mnie, w tobie, w każdym z nas Jezusa. Oni nie potrzebują słów. Oni chcą Ewangelię, która jest autentyczna i którą widać. Tak często, wiecie, posługujemy się słowami. I być może ktoś, kto nas słucha, mówi święte słowa. Święte słowa. A chcę wam coś powiedzieć. Chcę wam powiedzieć, że jest coś dużo wspanialszego niż święte słowa. Wiecie, co to jest? To jest święte życie. Amen. Święte życie jest lepsze niż święte słowa. I tego potrzebuje dzisiejszy świat. Takiej Ewangelii, takiego świadectwa. Ale jeżeli widzą, że jesteś takim cudzysłowie, duchowym dusi groszem, że nikomu nie przepuścisz żadnego błędu, żadnego potknięcia, że lepiej cię nie spotkać na ulicy, bo nic dobrego od ciebie nie usłyszą, bo zawsze się do czegoś doczepisz, coś komuś wypomnisz. To będą się od ciebie trzymać z daleka. Powiedzą, ja mam dosyć swoich kłopotów. Ja mam dosyć swoich problemów. Dziś ludzie potrzebują z naszej strony świadectwa łaski. Łaski, która zmienia wszystko. Która wypływa ze mnie i z ciebie. I potrafi dosięgnąć innych. I o to tak naprawdę chodzi, drodzy. To jest cały sekret, cała tajemnica chrześcijańskiego życia. Nie o to, by wtłaczać ludzi w nasze ciasne ramy. Żywcem wzięte, wiecie, z czasów, kiedy byliśmy jeszcze zadłużeni w tym świecie. Ale pokazywać im, że można być wyzwolonym, żyć w wolności Ducha Świętego. Że gdy ktoś pożycza od ciebie tego przysłowiowego płaszcza, to ty już się nie trzęsiesz, nie czekasz, że ci zaraz odda dwa. Ale przy następnym spotkaniu z nim nie chcesz się nawet do tego wracać. Już nie mówiąc, że mu będziesz coś wypominać. Ale przy następnym spotkaniu masz już dla niego przygotowany garnitur, masz już dla niego przygotowaną koszulę. Oczywiście niekoniecznie dosłownie, choć z drugiej strony, czemu nie? Kochani, Bogu chodzi o to, byśmy uczyli się dawać. On mówi, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Interesowność, odrzućcie za siebie. Nie wracajcie znów do tego starego myślenia. Żyjcie wolnością. Wiecie, drodzy, tak sobie myślę, że ten czas, w którym żyjemy, to nie jest już czas zaciągania długu. To nie jest już czas życia na kredyt. To nie jest czas bratania się z tym światem, przejmowania jego metod, jego standardów. To jest czas, kiedy drzewo figowe, jak czytamy, zaczyna wypuszczać liście. To jest czas, kiedy już jaśnieje z daleka nam kraj, jak śpiewamy w jednej pieśni. To jest czas myślenia o tym, co w górze, a nie na ziemi. Wnet, o wnet, jaki cud, wejdzie Pański z pląsaniem tam lód. Amen. Macie świadomość tego, kochani, gdzie zdążamy? Co jest sensem naszego życia? Abyśmy mogli tego dostąpić. Żeby to było wejście z pląsaniem, z radością. A żeby takim mogło być, kochani, to musimy codziennie żyć oczekiwaniem. Panie, może dziś. Pan Jezus powiedział, a zapisane to jest w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, wersety 32, 33. Mateusza 24, 32, 33. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Nasz Pan. Jego przyjście jest blisko. Nie zapominajmy, drodzy, o tym. O tym powinniśmy pamiętać. To ciągle sobie na nowo uświadamiać. Przywoływać na pamięć to, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Ten werset 34 jeszcze tego samego rozdziału powiada: niebo i ziemia nie będą trwać na wieki. przeminą. Ale moje słowa, moje słowo nie przeminie. Wiecie, nie tak dawno przydarzyło mi się coś, na co zupełnie nie byłem przygotowany, czego się nie spodziewałem. Wiecie, co się stało? Wysiadł mi komputer. Mój laptop. I to wysiadł zupełnie. Byłem z niego bardzo zadowolony. Działał super, bez zarzutu. Chwaliłem się nawet, opowiadałem wszystkim, że mam go już 10 lat. Używam codziennie przez kilka godzin. Eksploatuję, a on wciąż działa, bez zarzutu. Wszyscy tak z uznaniem kiwali głowami, zdziwieni. Dobry sprzęt. Wcale, muszę wam powiedzieć, nie markowy. Z Oszą. Nie chcę robić reklamy. I wiecie, myślałem, że tak będzie cały czas. Ale nadszedł dzień. Zwyczajny dzień. Tak jak każdy inny. Zostało się pewien piątkowy poranek. Nacisnąłem ten przycisk power, a ekran pozostał czarny. Koniec. Kiedy zapytałem fachowców, oni mówią, no to jest koniec. I tak rozmawialiśmy, wiecie, o tym z moim zięciem. Powiedziałem mu, takie porównanie mi się nasunęło. Mówię, wiesz, całkiem podobnie kiedyś skończy się ten świat. Chociaż teraz, dziś człowiekowi się wydaje, to jest niemożliwe. Trudno w to uwierzyć. Bo cały czas, jak na razie, wszystko wokół nas funkcjonuje. Niesamowite, kochani. Dlatego tak ważne, abyśmy żyli łaską. Abyśmy korzystali z łaski. Abyśmy propagowali łaskę. Ten niesamowity dar, kochani. To niezasłużone miłosierdzie. Okazujmy tę łaskę jeden drugiemu. Tak samo jak nam została okazana. Wiecie, w tym świecie nic nie dostaniemy za darmo. Ten świat sobie każe płacić słono za to, co nierzadko nie daje nam satysfakcji. Co nie syci, jak jest napisane. Co nierzadko jest w ogóle pozbawione wartości. Każe sobie słono płacić za jakieś tam świecidełka, namiastki, podróbki, substytuty. Chlebopodobne, złotopodobne, szczęściopodobne wyroby. Takie rzeczy są w tym świecie. I one drogo kosztują, powiem wam. Możesz je mieć na kredyt. Ale w rzeczywistości uwikłasz się w różnorakie zobowiązania i one cię będą bardzo drogo kosztować. Będą kraść twój czas, absorbować twoją energię i w efekcie usidlą twoją duszę. Bo tak działa władca tego świata, kochani. Bo on chce nas omotać, żeby potem móc pociągać za sznurki. Tylko nasz Pan, tylko Jezus Chrystus mówi, przyjdź do mnie. Zapraszam cię, przyjdź do mnie, kupuj bez pieniędzy, bez płacenia, najlepsze towary. Wino, mleko, wodę życia, bez ograniczeń, bo to już zostało zapłacone. Bo to wszystko jest dla ciebie. Przyjdź, napij się, a nigdy nie będziesz pragnąć. Bo to źródło się nie wyczerpuje, nie wysycha. Amen? Halleluja. Tak jest nasz Pan, drodzy. A kiedy przyjdzie ten dzień, że niebo i ziemia przeminą, zobaczysz nowy horyzont, nowe perspektywy, nową ziemię, nowe niebo, doskonałe, nieskażone grzechem, wypełnione obecnością Bożą. To jest nasz cel. To jest nasze przeznaczenie. Tam zdążamy. Halleluja. To wszystko jest przed nami, drodzy. To jest dla nas. Dlatego właśnie Bóg darował nam ten wielki niewyobrażalny dług. Ale jest jeden warunek. Jaki? Wiecie, można skorzystać z łaski, ale nie przeżyć przemiany. Powtórzę to jeszcze raz. Można skorzystać z łaski, ale nie przeżyć przemiany. Człowiek z przypowieści, ten dłużnik, pamiętacie? Owszem, skorzystał. Ale tak naprawdę nic się nie zmieniło w jego życiu. Nie było tego widać w jego postępowaniu, w jego sposobie myślenia, w tym, co robił, w swoich relacjach. Żył dalej starym życiem. Zamiast mówić o łasce, której dostąpił, wracał do rzeczy, z których sam został uwolniony. Brak przemiany, kochani, powoduje, że marnujemy łaskę. Depczemy łaskę. Nie dajemy świadectwa prawdzie. To jest, kochani, bardzo ważne. Jak powiedziałem, omawiam temat długu, ale tak naprawdę chodzi mi o uświadomienie sobie na nowo i nam wszystkim tego, czym jest łaska. Czym powinna być w życiu każdego z nas. Wiecie, cała istota Ewangelii, przesłania o zbawieniu człowieka, polega właśnie na uświadomieniu sobie, że istnieje coś takiego jak łaska. I jedną rzeczą jest skorzystanie z tego, a drugą to, jaki to będzie miało wpływ na moje życie. Czy będę żył z wdzięcznością dla Boga, z postawą uniżenia, pokory, świadomością tego, jak wiele Bóg mi darował. Czy będę żył zapatrzony w siebie i widzący siebie w znacznie lepszym świetle niż innych. Są takie dwie możliwości. Dlatego Bóg dziś kieruje to słowo do mnie i do ciebie. Chciałby się powiedzieć słowami tej pieśni, którą śpiewamy. Sprawdźmy bieg naszych dróg. Wróćmy do Pana dziś. A druga zwrotka zwraca uwagę właśnie na łaskę i mówi: wielka jest łaska Twa, zachowujesz nas wciąż. Nie ustaje w litości swej Pan. A ta łaska co poranek jest nowa. Amen. Halleluja. Kochani, gdyby nie Boża łaska, nasz los byłby dawno przesądzony. To dzięki łasce żyjemy. To dzięki łasce mamy czyste konto. To dzięki łasce mamy obietnicę wiecznego życia z Bogiem. To jest Boża oferta. I chwała Panu, jeżeli z niej skorzystałeś, skorzystałaś. Ale pytanie, najistotniejsze pytanie brzmi: czy to coś zmienia w Twoim życiu? Czy to coś zmienia w moim życiu? Bóg dał nam przeżywać, wiecie, kolejny dzień łaski. On się już kończy. Nie wiemy, czy jutro się obudzimy. Dlatego żyjmy łaską. Mówmy o łasce, kochani. Dzielmy się. Dzielmy się Ewangelią. Niech ona będzie tą dobrą nowiną, poselstwem miłości, które wypływa z mojego i z Twojego serca. I ciągle jest na naszych ustach. Bo to jest ten największy dar, który otrzymaliśmy. Niech nastąpi ta przemiana w naszym życiu. To jest moją modlitwą, kochani. Panie, przemieniaj mnie. Panie, zmieniaj mnie. Dopomóż mi myśleć Twoimi myślami. Dopomóż mi wsłuchiwać się w Twój głos. Niech ta przemiana wyzwoli eksplozję łaski. A wtedy wszystko inne przestanie mieć znaczenie. Zachęcam was, kochani, do modlitwy o to, aby tak Pan mógł prowadzić każdego z nas aż do spotkania z Nim. Amen.